Saga Egmont przedstawia Małgorzata Manelska, Barwy Mazur. Czyta Katarzyna Puchalska. Produkcja Saga Egmont. Mężowi w podziękowaniu za wspólne lata. Prolog. Listopadowy dzień wstał mglisty i ciepły. Padające ostatnio deszcze rozpulchniły ziemię, a nawracające wichury wciąż powodowały szkody i awarie prądu. Liście jeszcze nie opadły z drzew, w dalszym ciągu ciesząc oko wielobarwną mozaiką. Pewnie za kilka dni albo tygodni, jak chwyci pierwszy mróz, całkiem zostaną ogołocone z kolorowej szaty. Ptaki dawno już odleciały i ciszej zrobiło się w koronach drzew. Port lotniczy Olsztyn-Mazury nie wiadomo dlaczego miał w nazwie Olsztyn, skoro był usytuowany w środku lasu, 60 kilometrów od stolicy regionu. Mieszkańcy i samorządowcy od wielu lat zabiegali o to, by dawne lotnisko wojskowe przekształcić w pasażerski port lotniczy. Rozmowy i spotkania, przekształcenia, zdobywanie licencji i podpisywanie umów trwały ponad dwie dekady, ale zakończyły się pełnym sukcesem. W pobliżu miejscowości Szymany powstało piękne i nowoczesne lotnisko. Nie było duże, ale za to bardzo ładne. Architekt zaprojektował budynek terminalu, wkomponowując charakterystyczne dla regionu elementy z drewna i kamienia, imitujące mazurską zabudowę, pomosty na jeziorach czy korony drzew. Jakiś czas temu port lotniczy w Szymanach przeżywał wielki medialny szum. Wszystkie środki masowego przekazu o nim mówiły i pisały, a mieszkańcy regionu z zapartym tchem śledzili wszelkie informacje dotyczące kierunków lotów i wypełniali internetowe ankiety na temat tego, gdzie chcieliby podróżować. Byli dumni, bo wreszcie mieli swoje okno na świat. Niecały czas jednak lotnisko cieszyło się dobrą opinią. Kilka lat temu mieszkańców Mazur i całego kraju, ba, nawet całego świata, obiegła szokująca wiadomość, że na lotnisku w Szymanach, wówczas jeszcze wojskowym, lądował amerykański samolot przewożący terrorystów, mających powiązania z zamachami z 11 września. Co więcej, więźniowie ci mieli być przewożeni do tajnej szkoły szpiegów, której siedziba mieściła się w okolicach Szczytna. Pomimo wczesnej pory, w hali lotniska przebywało już kilkadziesiąt osób. Nie panował tu zwykły harmider ani zamieszanie związane z podróżami, powitaniami czy rozstaniami. Pasażerowie siedzieli na ławkach i kanapach, niektórzy drzemali, co chwila nerwowo otwierając oczy w obawie, aby nie przegapić otwarcia bramek kontroli bezpieczeństwa. Niektórzy czytali. Kilka osób niespokojnie spacerowało. Na jednej z nieprzyjemnie ziębiących ciało ławek siedziała Gertruda Skrocka z Julianną Skrocką, byłą żoną swojego wnuka. Pomimo tego, że w świetle prawa nie stanowiły rodziny, to obydwie czuły inaczej. Od pierwszego dnia swojej znajomości połączyła je jakaś niewidzialna więź. Jedna myślała o drugiej. Martwiły się o siebie nawzajem, troszczyły o swoje potrzeby. To, że Julianna od dawna była rozwiedziona z wnukiem Gertrudy, nie stanowiło dla starszej kobiety żadnego problemu. Sprawiedliwie oceniła jego postępowanie względem własnej żony i syna. Po latach wybaczyła mu jego niewdzięczność względem niej samej, pogodziła się, że już go nie ma przy niej i zakochała się bez pamięci w Julce. Mogłyśmy jechać autobusem, szepnęła Truda bardziej jednak do siebie niż do Julki. Ta spojrzała zaniepokojonym wzrokiem na starszą panią. Sama miała ogromne obawy przed podróżą samolotem, bo też nigdy wcześniej nie latała. Jej wyprawy ograniczały się do autobusów i pociągów, a w ciągu kilku ostatnich lat samochodu. Staruszka, pomimo wysokiego wzrostu, siedziała skulona na swoim miejscu, sprawiając wrażenie mniejszej i drobniejszej niż była w rzeczywistości. Siwe, prawie białe włosy wymykały się spod szarego beretu naciągniętego nisko na czoło, a niebieskie oczy z lękiem spoglądały przed siebie. Julka położyła ciepłą dłoń na jej pomarszczonej i oznaczonej siatką błękitnych żyłek ręce. Niech babcia się nie boi. Za półtorej godziny będziemy na miejscu. Truda pokiwała głową, a jej wzrok znów zaczął błądzić dookoła. Bez zbytniego zainteresowania przyglądała się współpasażerom lecącym w tym samym kierunku. Niedaleko nich, w pasażu, usytuowana była niewielka kawiarnia, z której dochodził wspaniały zapach świeżo parzonej kawy. Niektórzy pasażerowie w oczekiwaniu na lot delektowali się mocnym espresso i świeżymi rogalikami z marmoladą. Nagle spojrzenie staruszki zatrzymało się na wielkiej, ponad dwumetrowej aluminiowej rzeźbie wkomponowanej w centralny punkt hali. Wpatrywała się w nią chwilę ze zmarszczonym czołem, jakby zastanawiała się, czy coś sobie przypominała. Julka popatrzyła w tym samym kierunku. Trzy srebrzyste ptaki stały skupione blisko siebie, z rozłożonymi do lotu skrzydłami i otwartymi do krzyku dziobami. Żurawie, wyszeptała Truda. W tym samym momencie zadzwonił telefon Julki. Minęła chwila, zanim wyciągnęła go z torebki. Spojrzała na wyświetlacz, ale przychodzący numer był nieznany. Zawahała się, po czym przycisnęła zieloną słuchawkę. Słucham, powiedziała, na co w odpowiedzi usłyszała tylko kilka urywanych słów, których w ogóle nie zrozumiała. Halo, powtórzyła głośniej, ale połączenie zostało zerwane. Krzyś? Zapytała Truda. Julka jednak nie zdążyła jej odpowiedzieć, gdyż z głośników popłynął kobiecy głos. Pasażerów odlatujących do Hamburga zapraszamy do kontroli bezpieczeństwa. Rozdział pierwszy. Hamburg obecnie. Anna nie posiadała się z radości. Dreptała po pokoju w tej z powrotem, splatała i rozplatała dłonie, co chwilę klaskała w nie, głośno się śmiejąc. Nie mogła uwierzyć, że znów ma siostrę dla siebie. Spoglądała rozpromienionym wzrokiem w jej oczy, tym samym szukając radości w jej spojrzeniu. Truda siedziała w dużym, wyściełanym miękką tkaniną fotelu, onieśmielona nowym miejscem. Anna niby ta sama, ale jakże inna, energiczna, pewna siebie, można rzec despotyczna. Zarówno Helmut, jej syn, jak i wnukowie Herbert i Klaus byli wpatrzeni w nią jak w obrazek i bez jednego słowa sprzeciwu wypełniali wszystkie jej prośby i żądania. Mieszkała w niewielkim, ale bardzo urokliwym domku na obrzeżach Hamburga w dzielnicy Altesland. Altesland, jak tłumaczyła staruszka, był terenem zasiedlonym w XII wieku przez osadników z Holandii. Była to bardzo piękna dzielnica, w której przeważała zabudowa szachulcowa. Dodatkową cechą charakterystyczną dla tego miejsca były stare, ozdobne wrota wjazdowe, zachowane przy niektórych posesjach. Tereny te od zawsze kusiły amatorów świeżych jabłek, gdyż za każdym budynkiem w dzielnicy rozciągały się ogromne połacie sadów owocowych. Prawie wszyscy mieszkańcy zajmowali się uprawą jabłoni. Tak też było w przypadku Anny. Wcześniej, wspólnie z nieżyjącym już mężem, z miłością doglądali jabłoni rosnących za ich domem. Później interesem zarządzał Helmut, a od kilku lat starszy z wnuków, Klaus. Dom jednak niezmiennie pozostawał w rękach Anny. Prawie 30 lat temu, przekazując sady synowi, oznajmiła, że pozostanie jego właścicielką aż do śmierci. Dopiero jak umrze, rodzina będzie mogła przejąć zarządzanie nim. Staruszka absolutnie nie wtrącała się w kierowanie pracami w sadach, chociaż uwielbiała spacerować pośród drzew i wdychać zapach kwiatów wiosną i owoców jesienią. W domu jednak to ona była gospodynią. Nie pozwalała synowej ani synowi zmieniać choćby najdrobniejszych elementów stanowiących wystrój jej mieszkania, które urządzała wspólnie z Wernerem. Wygląd jej lokum nie zmienił się prawie wcale od śmierci męża, a nawet chyba od momentu, kiedy kupili ten dom. Salon był niewielki, ale bardzo przytulny. Tradycyjny drewniany kredens, kanapa wyściełana miękką tkaniną, okrągły stół z krzesłami i tapeta w kwiatowy wzór sprawiały wrażenie funkcjonalności pomieszczenia. Wszystko miało tu swoje przeznaczenie, nie było niczego zbędnego. Jednocześnie dodatki w postaci poduszek, ciężkich zasłon, ramek z fotografiami czy świeczników dopełniały całość, czyniąc ją miłą dla oka. Również inne pomieszczenia w domku Anny harmonizowały stylistycznie z salonem. Wnętrza były urządzone ze smakiem, ale bez zbytniego przepychu. Królowała tu tradycja, jednakże nie brakowało również akcentów nowoczesności, zwłaszcza w kuchni. Lubię czasem coś ugotować, więc Helmut z Sofii obdarowują mnie różnymi urządzeniami kuchennymi, mówiła Anna. Julka zauważyła wiele starych zdjęć wyeksponowanych w całym domu. Przedstawiały one różne osoby w ważnych sytuacjach życiowych, śluby, chrzciny, uroczystości rodzinne. Starała się odgadnąć, która z postaci to Werner, ale wśród dużej ilości fotografii ciężko jej było dokonać prawidłowego wyboru. Pomyślała sobie, że na pewno zapyta Annę o męża. Oprócz zdjęć, jej uwagę przykuły liczne obrazy wiszące na ścianach i porcelanowe talerze wystawione na kredensie w specjalnych stojakach. Z zamyślenia wyrwał ją głos Anny. Chodź do nas, Julka. Trochę nieprzytomnym wzrokiem spojrzała w stronę sióstr. Siedziały obok siebie na kanapie, dzierżąc w dłoniach kubki z herbatą. Julka posłusznie przycupnęła na jednym z krzeseł. Po podróży czuła się trochę znużona, ale nie miała odwagi powiedzieć, że chciałaby chwilę odpocząć. Siostry, mimo podeszłego wieku, trzymały się dzielnie, nie okazując zmęczenia ani złego samopoczucia. Jak się babcia czuje? Spojrzała zatroskanym wzrokiem na Trudę. Ta zaś roześmiała się, dając lekkiego kuksańca Annie. Ja to na potańcówkę mogę zaraz pójść, ale ty wyglądasz trochę blado, źle się czujesz? Nie, po prostu wstałam wcześniej, a zresztą w nocy budziłam się co chwilę, bo bałam się, żebyśmy się nie spóźniły na samolot. Wzięła ze stołu kubek z zimną kawą i napiła się. Dobrze, że zrobili wam to lotnisko w Szymanach. Anna podniosła się ze swojego miejsca, podreptała do kuchni, aby za chwilę wrócić z talerzykiem zbożowych ciasteczek. Trudy nie przyjechałaby tutaj pociągiem czy autobusem, a tak? W półtorej godziny jesteście na miejscu. Pani Anno, ciociu, poprawiła się Julka czerwieniąc się. Babcia była gotowa jechać autobusem, żeby tylko móc się zobaczyć z ciocią, ale Krzysiek przekonał ją do lotu samolotem. Babcia długo nie mogła się zdecydować, ale jakoś poszło. Cieszę się. I muszę mu za to podziękować. Na kolacji spodziewam się Helmuta z Sofii. Nie wiem, czy chłopcy też będą. Oni są tacy zabiegani. Wciąż poza domem, pracują, mają swoje rodziny. Anna pokręciła głową z dezaprobatą. Oj, zapomniałaś, jak my byłyśmy młode. Ja całe dnie pracowałam, żeby wiązać koniec z końcem, szczególnie jak Franek zginął. Kasia była malutka, a nikt mi nie pomagał. Truda odchrząknęła, bo głos jej się na chwilę załamał. Da, babcia, spokój. To stare dzieje. Julka odstawiła pusty kubek na stół. Spojrzała pytającym wzrokiem na Annę, jakby chciała, żeby tamta przerwała tę rozmowę, ale ona najwyraźniej miała chęć dalej polemizować. No a kto miał ci pomagać? Wiesz, jaka była rodzina Franka, jak ciężko było dogadać się z nimi. Zresztą mogłaś wtedy wyjechać do RFN-u z rodzicami, ale ty się uparłaś. Truda podniosła głowę, drgnęła, a w jej oczach przez chwilę pojawiła się złość. Zaraz jednak nabrała powietrza i machnęła ręką. Uparłam się i nie wyszło mi to na zdrowie, ale już nie wypominaj mi tego. Wiem, że lepiej bym zrobiła wyjeżdżając, ale czasu nie cofnę. Tak musiało być i koniec. Nie cofniesz czasu, pewnie, ale ta cała złość z rodziną Franka nikomu nie wyszła na zdrowie. Anna powiedziała to nieco podniesionym głosem. Julce zrobiło się nieprzyjemnie, że jest świadkiem nieporozumienia między siostrami. Pomyślała sobie w duchu, że mógłby już przyjechać Helmut z żoną. Ciociu czy cioci synowa mówi po polsku? Miała nadzieję, że może zażegna ich wymianę zdań. Sophie? Mówi. Jej rodzice pochodzili ze Śląska. Chłopcy też mówią. To dobrze, bo bałam się, że z nikim tu nie porozmawiam. Julka ucieszyła się. Przed wyjazdem sprawdziła w internecie podstawowe zwroty w języku niemieckim, ale mimo wszystko obawiała się, że będzie siedziała tu jak na przysłowiowym tureckim kazaniu. Truda, trochę urażona, siedziała nieporuszona na kanapie. Tymczasem Anna jakby zapomniała o tym, co przed chwilą powiedziała, poderwała się ze swojego miejsca. Może już zrobię kolację, co? Trudi, jesteś głodna? Zaświergotała siostrze prosto w ucho. Tamta westchnęła, ale lekko się uśmiechnęła. Poczekamy na Helmuta. Rozdział drugi. Hamburg obecnie. Truda długo się nie gniewała na siostrę. Już po chwili nie pamiętała o przykrych słowach wypowiedzianych przez nią, gdyż właśnie przyszedł Helmut z Sophie. Helmut miał okazję poznać siostrę matki i jej wnuczkę, będąc w Barwinach, ale jego żona widziała je po raz pierwszy. Siedziała nieco skrępowana, bojąc się odezwać po polsku, bo trochę kaleczyła ten język. Odkąd wyjechała z kraju, minęło już wiele lat, a ona nie miała okazji, żeby rozmawiać w języku polskim. Rodzice dawno poumierali, a wszyscy znajomi władali jedynie niemieckim. Cieszę się, że możemy się poznać. Julka postanowiła jako pierwsza przełamać barierę. Kobieta uśmiechnęła się i przygładziła siwe włosy. Ja też się cieszę, teściowa na was bardzo czekała. Sophie bardzo starannie dobierała słowa. Widać było na jej pulchnej twarzy wysiłek, jaki wkładała w przywoływanie do pamięci polskich słów. Mówią na mnie Sophie. A ja jestem Julka. Uściskały się, pokonując skrępowanie. Julka miała nadzieję, że nawiąże się między nimi nić porozumienia. Pomimo dużej różnicy wieku, jaka je dzieliła, miały szansę się zaprzyjaźnić i porozmawiać. Julka w dalszym ciągu nie mogła wybaczyć Arturowi, że ona i Maciek tyle stracili, a przecież mogli mieć rodzinę. Byłaś już w Niemcach? Sophie z trudem formułowała zdania. Nie, jestem tu pierwszy raz. I z tego, co widziałam, jak jechałyśmy z lotniska, to bardzo tu ładnie. Zupełnie inaczej niż u nas na Mazurach. Tyle tutaj pięknych domów, a lotnisko jakie duże. Roześmiały się obydwie naraz. A ty, Sophie, jeździsz do Polski? Masz tam jakąś rodzinę? Nie jeżdżę, ja już w Piekarach Śląskich nie mam rodziny. Wynieśliśmy się ze Śląska w 50. latach. Ja wtedy byłam małą dziewczyną. Zamieszkaliśmy w Hamburgu. Ojce tam dostali robotę, a ja z bratem chodziliśmy do szkoły. Sophie trochę się rozluźniła, opowiadając o rodzinie. Przestała zwracać uwagę na słowa, które wypowiadała coraz swobodniej. A ty masz rodzinę, męża, dzieci? Julka podniosła się ze swojego miejsca, by pomóc Sophie nakryć do kolacji. Rozłożyła na stole piękny, biały obrus, po czym rozstawiła nakrycia dla 5 osób. Sophie bez słowa ulokowała na środku srebrny, 3-ramienny świecznik. Ciężko mi o tym mówić. Krótko byłam mężatką, bo Artur wyjechał za granicę. Zostałam sama z synem. Przez wiele lat nie wiedziałam, że gdzieś istnieje babcia Truda. Gdybym ją wcześniej poznała, pewnie nasze życie potoczyłoby się inaczej. Julka zastygła w bezruchu z plikiem nierozłożonych papierowych serwetek. Jeszcze do niedawna mieszkałam pod Lublinem, ale jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności spotkałam się z Trudą. Później tak się wszystko poukładało, że zamieszkałam razem z nią. Sophie pokiwała głową, starając się dobrze zrozumieć, co mówi Julka. Przypadła jej do gustu ta młoda kobieta. Czuła, że się z nią dogada. Wiem, teściowa mi opowiadała o tobie. Spojrzała jej w oczy. Nie widziały się z siostrą tyle czasu, aż wreszcie namówiłam ją, żeby pojechała do Polski. Ona wiele lat była pogniewana na Trudę. Mówię ci, ile razy opowiadała o twojej babci, jak się na nią złościła. Nie wiem, o co się pokłóciły, ale kiedy zachorował teść i doktor powiedział, że z dnia na dzień będzie z nim gorzej, to Anna się przestraszyła, że zostanie sama. Wtedy zaczęliśmy jej z Helmutem mówić, że ma jeszcze siostrę i żeby się z nią spotkała. I co? To wtedy Anna postanowiła przyjechać do Polski? Julka zerknęła w otwarte drzwi kuchni. Przy stole siedziały siostry, starannie wycierając ściereczkami kieliszki do wina i szklanki do wody. Potrawy na uroczystą kolację zostały przygotowane przez Sophie. Wystarczyło je podać. Nie, teść umarł 3 roki temu. Chorował. Na serce, Anna mówiła, wtrąciła Julka. Sophie potrząsnęła siwymi włosami, a jej pomarszczona twarz posmutniała. Usiadła nagle na fotelu, który niedawno zajmowała Truda. Położyła szorstkie dłonie na kolanach, chwilę gniotąc w palcach czarną spódnicę. Serce też miał chore, ale najbardziej to dokuczała mu głowa. Ostatnie wyrazy Sophie wyszeptała w obawie, aby Anna jej nie usłyszała. Głowa? Ale jak to? Julka nie zrozumiała. Z 10 lat żył z tą, no, demencją. Był bardzo niedobry dla Anny, ale nie dlatego, że jej nie kochał, tylko to było z choroby. Pod koniec życia nie poznawał nas. Miał swój świat, żył w nim. Teściowa to bardzo przeżywała, martwiła się o niego. A on, mówię ci, wciąż opowiadał o tym, co było kiedyś. Nie pamiętał, co jadł na śniadanie, kto go odwiedził, jak się nazywają wnuki, ale pamiętał jakieś szczegóły z młodych lat. Sophie dyskretnie westchnęła. Julka pomyślała, że musiała być bardzo związana z teściem. To było dla was bardzo trudne. Julka objęła się ramionami, jakby nagle zrobiło się zimno. Zresztą dla Wernera też. Wojna była dramatem dla wszystkich, dla Trudy, Anny, ich rodzeństwa. Werner pewnie przeżył dużo więcej, przecież był na wojnie. Sophie nagle gwałtownie prychnęła. Jakiś grymas wykrzywił jej twarz. Nie, Werner był bardzo krótko na wojnie. Nie walczył, tylko był wartownikiem, a zaraz potem wojna się skończyła. Nie wiem, co on tak tę wojnę wspominał. Julka z zaskoczeniem spojrzała na Sophie. Nie spodziewała się, że kobieta tak zareaguje na jej słowa. Zresztą nie był to chlubny okres w życiu jej teścia ani żadnego innego Niemca. Wiem, że dla Anny i Trudy to też był trudny czas. Późniejsze lata również nie rozpieszczały nikogo. Chociaż chciałoby się powiedzieć, że przeszłość należy zostawić za sobą, to chyba nie jest to proste. Latem, jak Anna była w Polsce, dowiedziałam się wielu strasznych historii z ich młodego życia i muszę ci powiedzieć, Sophie, że nie życzyłabym tego najgorszemu wrogowi. I wiesz, myślę jeszcze, że rozumiałabym Wernera i jego obsesję. Sophie znów pokiwała głową i przeczesała palcami włosy. Po chwili jednak podniosła się i dyskretnie spojrzała w kierunku kuchni. Siostry w dalszym ciągu siedziały na swoich miejscach, o czymś cicho rozmawiając. Za oknem było już ciemno, a na jasno oświetlonym podjeździe widać było sylwetkę Helmuta, który kręcił się przy aucie. Pokażę ci coś, Julka. Szybkim krokiem zbliżyła się do kredensu, z szuflady którego wyciągnęła szarą, papierową kopertę. Jeszcze raz spojrzała ukradkiem na Annę, ale tamta niczego nie zauważyła. Szybkim ruchem wyciągnęła z koperty duży plik pożółkłych kartek i rozłożyła je przed Julką. Zdziwiona kobieta przekładała papiery. Nic jej nie mówiła plątanina linii na każdym karteluszku. Jedynym, co się rzuciło jej w oczy, było to, że wszystkie arkusze zawierały podobne informacje, oczywiście przyjmując zapewnik to, że były to jakieś logiczne dane. Co to jest? Zapytała zaskoczona, ale Sophie nagle jednym ruchem zgarnęła wszystko do koperty, a tę schowała szybko do szuflady. Julka chciała zaprotestować, ale zorientowała się, że siostry właśnie wchodzą do salonu. Sophie, wszystko gotowe. Możemy ustawiać jedzenie na stole, zarządziła Anna. Synowa posłusznie skinęła głową, uprzednio taktownie mrugając do Julki. Ta dyskretnie pokręciła głową. W ciągu kilku minut stół aż się uginał od przysmaków. Julka z podziwem patrzyła na dania przyrządzone przez Sophie. Wśród potraw królowała pieczona kaczka z jabłkami i żurawiną. Do tego były ziemniaki i czerwona kapusta zakwaszana cytryną. Helmut napełnił kieliszki czerwonym winem i wzniósł toast. Za spotkanie. Wszyscy unieśli kieliszki ku górze, a siostry ze śmiechem stuknęły się nimi. Atmosfera wyraźnie się ożywiła. Wszyscy naraz zaczęli mówić. Truda rozmawiała z Helmutem, Anna z Julką i Sophie. Język polski wymieszał się z niemieckim, ale nikomu to nie przeszkadzało. Pyszna kolacja, Sophie. Julka wyraziła swoje uznanie skinieniem głowy. Cieszę się, że ci smakuje, odpowiedziała gospodyni. Nie powiedziałaś mi, czy jesteś samotna, czy masz jakiegoś przyjaciela, dodała ciszej. Julka przypomniała sobie, że tak się zaangażowała w rozmowę o teściu Sophie, że nie dokończyła opowiadać o sobie. Jak przyjechałam do Barwin na Mazury, to poznałam mężczyznę, zaczęła cichym głosem. Krzysztof jest zupełnie inny niż mój mąż. Troskliwy, opiekuńczy, prowadzi duże gospodarstwo rolne, a ostatnio oświadczył mi się. O, to dobrze! Sophie roześmiała się. Niedobrze być samej. A na stare lata to katastrofa. Twój syn mieszka za granicą, dlatego musisz mieć jakieś wsparcie. No, chyba że często przyjeżdża do mamy. Julka nałożyła sobie na talerzyk kawałek strucli jabłkowej. Przez chwilę zajęła się jedzeniem celowo, odwlekając odpowiedź. Sophie nie naciskała, tylko obserwowała jej reakcję. Rzadko mnie odwiedza. Cieszę się, że dobrze dogaduje się z ojcem, tym bardziej, że wcześniej nie mieli kontaktu. Maciek ma trudny charakter, ale jakoś wrósł w nową rodzinę Artura. Zaprzyjaźnił się z jego żoną, córkami, ma dziewczynę. Jakoś to leci. Zaśmiała się i lekko spuściła wzrok, żeby rozmówczyni nie zauważyła pojawiających się w jej oczach łez. Sophie przez chwilę milczała, po czym położyła swoją pomarszczoną dłoń na jej dłoni i rzekła z namysłem. Wiesz, ja mam 65 lat i różne rzeczy widziałam. Dzisiejszy świat jest trudny do życia. Zobacz, do ilu zmian muszą się przyzwyczajać młodzi ludzie. Jak muszą gonić, żeby nadążyć za innymi. Ciesz się, że twój syn jest szczęśliwy, że szanuje ojca, mimo że rzadko do ciebie przyjeżdża. Chciałabyś, żeby zszedł na złą drogę? Zobacz, ilu jest pogubionych młodych ludzi. Nasz młodszy syn miał taki czas w życiu, że zaczął zaglądać do kieliszka, nie chciał pracować. Nie wiedzieliśmy z Helmutem, jak mu pomóc i co było powodem takiego zachowania, ale musieliśmy być cierpliwi. Herbertowi pomógł dziadek. Sophie zawiesiła głos. Sophie, Julka ściszyła głos, nie wiem, o co chodzi z tymi kartkami, które mi pokazałaś, wiesz, o czym mówię. Sophie nieznacznie przysunęła się do Julki i spojrzała w bok. Anna z Trudą żywo o czymś rozmawiały, a Helmut nieco znudzonym wzrokiem patrzył w okno. Miał chęć włączyć telewizor i położyć się wygodnie na kanapie, aby obejrzeć wiadomości. Dokuczał mu kręgosłup, a on nie był w wieku, kiedy przesiaduje się przy stole na niewygodnym krześle. Sophie to co innego. Miała mocniejsze zdrowie, a poza tym uwielbiała ploteczki. Nadszedł taki czas pod koniec życia dziadka, że nieustannie powtarzał o jakichś bunkrach i skarbach, że musi do nich wrócić, że trzeba stamtąd wydobyć skarb, że ktoś może go znaleźć, że jest narażony na niebezpieczeństwo. Takie tam głupoty, mówię ci, Julka. Czuwaliśmy przy nim całą dobę, bo potrafił przebudzić się w środku nocy i biec gdzieś przed siebie w piżamie bez kapci. Ciągle powtarzał nazwę Kobulten i rysował te plany, oznaczał drogi, zaznaczał jakieś punkty, jakby naprawdę coś się tam wcześniej wydarzyło, szeptała z przejęciem Sophie, żywo gestykulując. Najbardziej szkoda było mi w tym wszystkim teściowej. Ona przy nim prawie nie spała. Mogła wziąć jakąś opiekunkę albo oddać go do domu opieki, ale nie chciała. Nie można jej było namówić. Twierdziła, że Werner kiedyś uratował jej życie i teraz ona mu się odwdzięczy. Dobrze, że wyzwoliła się od niego, bo sama by umarła. Julka pokiwała w zamyśleniu głową. Czuła, że siostry chowają w zanadrzu jeszcze wiele interesujących historii. Rozdział trzeci. Hamburg obecnie. Kolejne dwa dni w Hamburgu były dla Julki obfitujące w moc wrażeń związanych ze zwiedzaniem miasta. Truda niezbyt chętnie zgodziła się na wycieczkę, więc obejrzały miasto zza szyb samochodu Sophie. Jedno, do czego Anna zdołała namówić siostrę, to odwiedzenie kościoła świętego Piotra, najstarszego w mieście obiektu sakralnego. Truda nie była zbyt religijna, więc obejrzała wnętrze świątyni jak atrakcję turystyczną. Zatrzymała się kilka razy przed tym i tamtym obrazem. Popatrzyła na ołtarz, witraże, posiedziała chwilę w kościelnej ławie. Pomyślała i już po chwili z jej wzroku można było odczytać, że jest gotowa do opuszczenia kościoła. Sophie chciała zabrać je na kawę do jednego z wielkich centrów handlowych, ale Truda, kurczowo trzymając się Anny, oznajmiła, że wolałaby posiedzieć z siostrą w jej salonie i porozmawiać. Rozczarowana kobieta odwiozła staruszki do domu, a sama wraz z Julką wyruszyła, aby pokazać jej kluczowe dla Hamburga miejsce. Julka była pod wrażeniem potężnego portu kontenerowego, starej dzielnicy spichlerzy czy tradycyjnego targu rybnego. Sophie chichocząc przewiozła ją autem nawet po dzielnicy rozpusty St. Pauli. Chciała, aby Julka w ciągu krótkiego pobytu jak najwięcej zobaczyła. Żałowała tylko, że Truda z nimi nie pojechała. Musimy dać im się nagadać, usprawiedliwiała ją Julka. Nie wiadomo, kiedy znów się zobaczą. Babcia boi się, że teraz, kiedy nie jest już sama, nagle umrze, a ona tak bardzo chce nadrobić stracony czas. Tak, tak, mają mało tego czasu. Sophie pokiwała głową. Po kilku godzinach chodzenia nareszcie usiadły przy małym, kawiarnianym stoliku. Miały w planach jeszcze pójść na zakupy, aby Julka mogła kupić jakieś drobiazgi dla Krzysztofa i Elzy, ale na razie delektowały się cudownym smakiem i zapachem kawy oraz słodkim ciasteczkiem. Ty to możesz zjeść takie ciastko, ale ja gruba jestem. Sophie z ciężkim westchnieniem odkroiła widelczykiem solidny kawałek szarlotki i włożyła ją sobie do ust. Przez chwilę żuła z błogim wyrazem twarzy, aby po chwili znów zagadnąć. Fajnie, że się zapoznałyśmy. Ja też się cieszę. Musisz obiecać, że przyjedziecie razem z Helmutem do Barwin. Może Anna znów przyjedzie, ale koniecznie latem. Julka szczerze polubiła tę pulchną, wesołą kobietę. Sophie roześmiała się i pokiwała głową. Na pewno przyjedziemy. Herbert mówił, że tam, gdzie żyjecie, jest bardzo ładnie. Macie jezioro i las. Kiedyś bardzo lubiłam zbierać jagody z moją mamą. Zawsze miałam brudną buzię, jak je jadłam. Sophie? Julka przerwała jej, mając nadzieję, że kobieta będzie chciała rozmawiać. Opowiedz mi coś więcej o tych kartkach. Wiesz, co Werner je rysował. Sophie machnęła ręką, jakby odganiała jakąś natrętną muchę. A, to stare dzieje dawno minęły. Dobrze, że teściowa ma teraz spokój, bo jakby Werner dłużej pożył, to i ona by się wykończyła. Mówię ci, ona wtedy wyglądała jak ten... A zabrakło jej słowa. Trup z kościami. Kościotrup, wtrąciła szybko Julka. O, właśnie. Podniosła do góry palec wskazujący. Nic nie jadła, tylko przy nim siedziała i płakała. No ale Sophie, powiedz coś więcej na temat tych kartek. Julka niespokojnie wierciła się na krześle. Miała nadzieję, że usłyszy jakieś nowe wieści. Już ci powiedziałam. Rysował i rysował, chował to wszystko pod poduszką, pilnował, żeby ktoś mu nie zabrał. Herbert mówił, że to były mapy. Dziadek rysował mapy jakiegoś kobulten. Julka poczuła, że serce w niej gwałtownie podskoczyło. Natychmiast skojarzyła wyprawę Trudy do Kobult po lekarza, kiedy Anna miała wysoką gorączkę. Wtedy w lesie, gdy poznała Wernera. Czegoś pilnował, ale Truda nigdy nie dowiedziała się czego. Anna nie rozmawiała z nią na ten temat, chociaż siostra wielokrotnie ją wypytywała. A czy Herbert z nim rozmawiał? Próbował czegoś więcej się dowiedzieć? Julka próbowała drążyć temat, chociaż była pewna, że raczej niczego więcej się nie dowie. Rozmawiał, ale ciągle mówił o tych planach. Sophie wzruszyła ramionami. Ja myślę, że to wszystko bójda starego człowieka. Toż on chory był, Julka. On mógł to wszystko wymyślić. A co Herbert na to? Julka podniosła do ust pustą już filiżankę. Dopiero po chwili zorientowała się, że wypiła całą kawę. Sophie zmieszała się nieco. Policzki jej poczerwieniały. No, co Herbert? Nic. Próbował pytać Annę, ale ona mówi, że nic nie pamięta z czasów wojny. Nagle Julka przypomniała sobie coś. Sophie, a czy Herbert nie jeździł do Kobult w czerwcu, jak był w Polsce? Rzeczywiście. Herbert z ojcem jeździli sobie rekreacyjnie po okolicach Biskupca, miejsca, gdzie w okresie wojny służył w wojsku Werner. Zarówno Julka, jak i obie siostry dziwiły się im, że sami się kręcą po nieznanej im okolicy. Jeździł gdzieś w okolice Kobulten, odpowiedziała Sophie po chwili wahania i znów się zaczerwieniła. On tak zwariował na punkcie tych rysunków, że bez przerwy o tym mówi. Kupuje jakieś stare mapy i cały czas je czyta. Julko, on chce latem jechać tam jeszcze raz i poszukać tego miejsca. Julkę oblał gorący rumieniec. Przez myśl jej przeszło, żeby tylko nie powstała z tego jakaś międzynarodowa afera. Z relacji Sophie wynikało, że Herbert jest bardzo podekscytowany całą sprawą i być może liczy na jakieś korzyści. Julka, on mnie prosił, żebym z tobą porozmawiała na ten temat. Że może ty będziesz wiedziała, gdzie jest to miejsce, albo gdzie go szukać. Ja próbowałam mu to wybić z głowy, ale on jest strasznie uparty. Może ty z nim porozmawiasz? Wytłumaczysz, że po 70 latach to on już niczego nigdzie nie znajdzie? Julka przypomniała sobie, co się działo, gdy znalazła stary pistolet brata Trudy. Jak się zamartwiała o konsekwencje. A teraz miałaby szukać jakiejś skrytki, kryjówki? O nie. To chyba już nie dla niej. Zresztą nie chciałaby mieszać do tej sprawy ani Trudy, ani Anny. Gdyby zaś Krzysiek dowiedział się o tym, to prędko by jej wybił z głowy wszelkie eskapady i przygody. Sophie, nie mogę mu niczego zabraniać, bo jest dorosły. Jak będzie chciał jechać do Kobud, to pojedzie. A czy coś tam znajdzie, nie wiem. Złoty pociąg w górach Sowich podobno istnieje, ale nie obraź się. Herbert jest Niemcem. Nie może prowadzić dochodzenia czy jakichś badań na własną rękę. Wydaje mi się, że to wszystko powinno być legalne. Sophie żachnęła się, aż drobinki śliny z jej ust poleciały na biały blat stolika kawowego. Energicznie wytarła je wierzchem dłoni, po czym spojrzała uważnie na Julkę. No to wymyśl coś, żeby go powstrzymać. Nie wiem, może to, że wasze władze zabraniają obcym szukać skarbów po wojnie, czy coś innego. Dobrze, postaram się. Julka, widząc wzburzenie Sophie, chciała szybko zażegnać rodzący się konflikt. Porozmawiam z nim, coś wymyślę. Może Krzysztof mi pomoże? Sophie odetchnęła z ulgą, wciąż patrząc podejrzliwie na Julkę. Chciała spokoju na stare lata, a jej chłopcy wciąż dostarczali wrażeń. Podniosła się ze swego miejsca, mówiąc, że pójdzie zapłacić za kawę. Tymczasem w torebce Julki odezwał się dźwięk telefonu. Otworzyła ją szybko, myśląc, że to na pewno Truda niepokoi się, że tak długo nie wraca. Kiedy spojrzała na wyświetlacz, melodyjka przestała grać. Natychmiast wcisnęła połączenia nieodebrane, a jej oczom ukazał się długi, bo aż 10-cyfrowy numer telefonu. Coś się stało? Sophie chowała portmonetkę do torebki, jednocześnie zerkając na wyświetlacz jej telefonu. Julka, nieco zaniepokojona, pokazała telefon kobiecie. Nie wiem. Już drugi raz ktoś do mnie dzwoni z tego numeru. Myślisz, że to jakiś oszust? W internecie ostrzegają, żeby nie odbierać obcych połączeń, a to... Zobacz, zaczyna się cyfrą 1. Nie odbieraj. Będziesz miała spokój. Kto wie, co to za zbój się czai na twoje pieniądze? Podsumowała rozmowę Sophie i sięgnęła po kurtkę. Julka poszła jej śladem. Czuła, że jest zmęczona, a jeszcze miały pójść po prezenty dla Elzy i Krzysztofa. Rozdział 4. Hamburg obecnie, Dymer, Kobuty, zima 1945. Samolot powrotny był dopiero o 20, więc Truda z siostrą jeszcze cały dzień mogły rozmawiać, spacerować po uliczkach Altesland lub odpoczywać. Sophie musiała załatwić w mieście jakąś ważną sprawę, ale obiecała, że do obiadu przyjedzie. We trzy siedziały w małym saloniku Anny. W kominku wesoło płonął ogień, było ciepło i przytulnie. Seniorki oglądały jakieś stare fotografie, a Julka przycupnęła w fotelu z kubkiem kawy i przyglądała im się bez słowa. Zobacz, Trudy, rodzice. Anna podała siostrze zdjęcie. Ta chwilę przyglądała się mu w milczeniu, a później odłożyła je na niewielki stosik obejrzanych fotografii. Nie pamiętam tego zdjęcia, powiedziała, patrząc na Annę z wyrzutem. Jak masz pamiętać, jak było robione w Niemczech? Anna jeszcze raz wzięła zdjęcie do ręki. Zobacz, mama ma tutaj z 70 lat, a ojciec więcej. Zdjęcie było robione na placu ratuszowym w Hamburgu. Nie chciałaś tam wczoraj jechać. Po co? Mruknęła Truda. W ogóle nie czuję się związana z Hamburgiem ani z Niemcami. Mój dom był i zawsze będzie na Mazurach. Zresztą niczego więcej poza Mazurami nie widziałam. Tam umrę, zakończyła dumnie. Anna dała siostrze kuksańca. Jesteś jeszcze młoda i nie wybieraj się na tamten świat. Starzy niech umierają. Podała jej kolejną fotografię. No, kto na nim jest, zgadnij. Truda przysunęła blisko oczu niewielkie, wyblakłe zdjęcie. No, tę jasną czuprynę to poznałabym wszędzie, wykrzyknęła uradowana. Toż to Werner i ty. A już myślałam, że nas nie rozpoznasz. A kto stoi obok nas? Pytała dalej zaczepnie Anna. Truda znów przysunęła fotografię blisko oczu. Na przemian zaciskała i otwierała usta, jakby miało to jej pomóc w identyfikacji osób z pożółkłej odbitki. To chyba Elza i nasz Zygi, ale nie jestem pewna. Anna spojrzała na siostrę i zaczęła się śmiać. Wzięła do ręki fotkę i podała ją Julce. Ta uniosła się z pozycji półleżącej i z zaciekawieniem spojrzała na cztery młodziutkie postacie. Dziewczęta były roześmiane, z jasnymi warkoczami okalającymi ich wesołe buzie. Panowie zaś poważni, trzymali swoje partnerki pod ręce. Mężczyzna, o którym Truda mówiła, Zygi, miał czarne, gęste włosy oraz ciemny garnitur z nieco przykrótkimi nogawkami od spodni. Julka z uśmiechem oddała zdjęcie Annie, mówiąc: to babcia Truda i jej mąż. Widziałam ich na portrecie ślubnym. Truda była wstrząśnięta. Wzięła jeszcze raz fotografię do ręki i zaczęła jej ponownie się przypatrywać, mrucząc coś pod nosem. Może i Franek, ale jakieś niewyraźne to zdjęcie. No, ale Wernera rozpoznałaś, zawołała triumfalnie Anna. Kto by go nie rozpoznał? Truda roześmiała się. Miał charakterystyczną urodę jak dziewczyna. Teraz albo nigdy, pomyślała Julka. Gwałtownie wstała z fotela, odstawiła kubek na stół i podeszła do Anny. Wzięła jeszcze raz zdjęcie ze stołu i patrząc na nie zapytała od niechcenia: ciociu, powiedz o wujku Wernerze, o tym jak się z nim poznałaś, co on wtedy robił. Anna lekko drgnęła, wyprostowała plecy. Uśmiechnęła się trochę sztucznie i odpowiedziała: myślisz, że ja pamiętam, jak się z nim zapoznałam? To już tyle lat temu. Toż chyba pod koniec wojny się zapoznaliście. Zapomniałaś już, jakie krosty miałaś, a on, biedaczek, zakochał się w nich? Truda, oburzona małym kłamstewkiem Anny, podniosła głos. Anna chrząknęła i znaczącym wzrokiem spojrzała na Julkę, tak jakby chciała dać jej znać, żeby nie nalegała. Po chwili zaś utkwiła źrenicę w jednym punkcie w kącie pokoju. Na przemian marszczyła czoło i mocniej zaciskała usta. Co chwilę na jej twarzy pojawiał się delikatny uśmiech, przecinany głęboką zmarszczką. Dało się zauważyć, że usilnie o czymś myśli. Coś rozważa. Truda z Julką przyglądały się jej w milczeniu. Żadna jednak nie miała zamiaru przerwać wspomnień. Julka cichutko wstała z fotela, na którym odpoczywała, z zamiarem dyskretnego opuszczenia salonu. Nie chcąc burzyć spokoju Anny, wymknęła się do kuchni, ale zanim tam dotarła, usłyszała głos staruszki. No dobrze, Julka, pokażę wam coś. Po chwili była z powrotem w salonie. Anna już nie siedziała. Podniosła się z trudem z kanapy, chwilę postała w miejscu, rozmasowała sobie dolny odcinek kręgosłupa i podreptała do kredensu. Otworzyła finezyjnie zdobione drzwiczki w jego górnej części i chwilę przyglądała się całej zawartości wnętrza. Następnie wzięła w ręce małą, drewnianą skrzyneczkę i z namaszczeniem, jak ksiądz w kościele, przeniosła ją na stół. Postawiła szkatułkę na środku, zrobiła krok do tyłu i znów patrzyła na nią w skupieniu. Niewielkich rozmiarów kasetka była wykonana z ciemnego drewna, nie miała żadnych zdobień. Jedynym, co ją wyróżniało, była mała, srebrna kłódka, starannie zapięta na metalowych okuciach. Truda patrzyła w milczeniu na całe to przedstawienie, co chwilę zaciskając dłonie na trzymanej chusteczce. Anna tymczasem znów cofnęła się do kredensu, tym razem wyciągając niewielką szufladkę. Pogrzebała w niej, a następnie wydobyła malutki kluczyk, niewątpliwie pasujący do kłódki. Drżącymi rękoma wkładała go do pasującego otworu, aby już po kilku sekundach móc podnieść do góry ciemne wieczko. oczom kobiet ukazał się jakiś przedmiot, starannie zawinięty w szarą, miękką tkaninę. Co to jest, ciociu? Wyrwało się Julce. Anna, jakby obudzona z letargu, drgnęła, po czym delikatnie podniosła przedmiot do góry, a następnie położyła go na stole. Odsunęła na bok szkatułkę i misternym, niemal nabożnym ruchem wydobyła coś ze szmatki. Ich oczom ukazał się sporych rozmiarów bursztyn. Był w kształcie regularnego owalu, starannie wyszlifowany i wypolerowany. Pomimo braku naturalnego światła, lśnił kolorem złocistego miodu i żółci, przechodząc w delikatny pomarańcz i czerwień. Co to jest? Zapytała Truda. Przed chwilą po cichu zbliżyła się do stołu i stała teraz nieruchomo, wpatrując się w medalion. Trzęsącymi się dłońmi podniosła go ku górze, po czym odwróciła się do okna, skąd docierało światło dnia. Bursztyn zapłonął ciepłym blaskiem zasklepionej żywicy. Cóż, westchnęła Anna. Delikatnie, ale stanowczo odebrała klejnot siostrze i zaczęła starannie owijać go w szmatkę. Dopóki nie zakończyła tej czynności, nie zamknęła na powrót medalionu w szkatułce, a tej nie schowała do kredensu, nie odezwała się ani jednym słowem. To było w styczniu 45. Ty pierwsza. Tu zwróciła się do siostry. Zapoznałaś mojego męża. Przyniosłaś od niego małą buteleczkę bimbru, który matka podawała mi na zbicie gorączki. Nie pamiętam, żeby to pomogło, ale wierzyłyśmy, że tak. Później Werner zastrzelił tego parszywego sowieckiego żołnierza, który najpierw zabił nam krowy, mnie zranił, a później chciał nas... Umilkła, wspominając bolesne chwile sprzed 70 laty. Twarz jej przecięła głęboka rysa, jakby momentalnie przybyło jej lat, a wspomnienia przybrały realistyczny wymiar. Rana goiła się długo, paskudziła się, ropiała. Dziś pewnie doktor przepisałby jakiś antybiotyk, dał zastrzyk i pokrzyku. Wtedy jednak długo gorączkowałam, byłam osłabiona. Musiałam leżeć pod pierzyną, matka zmieniała opatrunki na zranionym ramieniu, przykładała plastry cebuli, kazała pić gorącą wodę, bo nie miałyśmy kawy. Bałam się, że umrę. Anna na chwilę podniosła głowę. Nigdy wcześniej nie myślałam, że nam, dziewczętom, może się coś stać. Pogodziłam się ze śmiercią Helmuta i Georga, ale o nich zawsze myślałam, że walcząc, byli szczególnie narażeni na to, że mogą zginąć. Kiedy mrozy na kilka dni odpuściły, mój stan się poprawił, gorączka spadła, siły powoli zaczęły wracać. Wtedy coraz częściej myślałam o młodym żołnierzu, który uratował mi życie. Głowiłam się, jak mogłabym mu podziękować za to, co dla mnie zrobił. Jednak nie miałam odwagi powiedzieć tego matce. Pewnego ranka postanowiłam, że wymknę się z domu i pójdę w stronę kobłód, to może spotkam go w lesie. Wcale nie przyszło mi do głowy, że narażam się na niebezpieczeństwo zgwałcenia czy utraty życia. Byłam młoda i naiwna. Tego dnia wstałam wczesnym rankiem, kiedy matka jeszcze spała. Ubrałam się po cichutku w spodnie, założyłam stary kożuch ojca, na głowę naciągnęłam męską czapkę i wyszłam z domu. Myślałam, że strój uchroni mnie od zła i podłości całego ówczesnego świata. Na dworze zaczęło się rozwidniać, śnieg pokrywał całą połać ziemi. Jego biel, czysta i lśniąca, aż do bólu oślepiała wzrok. Tuż za naszym domem lekko rysowała się droga prowadząca do kobłód. Cała była zasypana białym pyłem, który po tygodniach zalegania zdążył przeistoczyć się w twardą, ubitą skorupę. Postanowiłam jak najprędzej dotrzeć do lasu, aby świerki ukryły mnie przed wzrokiem potencjalnego wroga. Brnąc w śniegu, czułam strach, ale jednocześnie jakieś niezdrowe podniecenie. Byłam pewna, że spotkam gdzieś po drodze tego młodego żołnierza, tylko nie miałam pojęcia, co mu powiedzieć. Kawał drogi od domu, w lesie, zobaczyłam przed sobą jakąś postać. Gwałtownie się zatrzymałam, nie mając pojęcia, co robić dalej. Postanowiłam schować się za choinki i obserwować postać. Z daleka nie widziałam, czy to był Werner, czy może ktoś inny. Stałam w ukryciu dobrych kilkanaście minut, ale nie mogłam dostrzec twarzy chłopaka. Żołnierz dreptał w miejscu, co chwilę chuchał w ręce, rozcierał je, uderzał się otwartymi dłońmi w ramiona. Wszystko wskazywało na to, że był sam. Czegoś pilnował. W tym momencie nie interesowało mnie, co niemiecki wojskowy robił w środku lasu tuż przed końcem wojny, czy czegoś pilnował, czy może ukrywał się. Nagle chłopak rozejrzał się dookoła, odczekał chwilę, a następnie trochę niezdecydowanie, a za sekundę już śmielej, zaczął odrzucać złożone na duży stos świerkowe gałęzie. Myślałam, że są to poodcinane przez okolicznych chłopów konary drzew, które pozostały po wyrębie drzew. Nagle chłopak zniknął mi z oczu. Miałam wrażenie, że na chwilę odwróciłam wzrok, a on w tym czasie przemieścił się gdzieś dalej, ale niestety nigdzie go nie było. Zaniepokojona wysunęłam się trochę z mojej kryjówki, ale w dalszym ciągu nie widziałam żołnierza. Gdzie on jest? Mruczałam sama do siebie i coraz bardziej wychodziłam zza drzew. Wyobrażałam sobie, że nawet jak mnie zobaczy, to przecież już się znaliśmy i nic złego nie może się wydarzyć. Tymczasem chłopaka nigdzie nie było widać, ale za to moim oczom, w miejscu składowania świerkowych gałęzi, ukazała się duża betonowa ściana z otworem. Nie wierzyłam w to, co zobaczyłam. Było to wejście do jakiegoś bunkra czy schronu. Niewiele myśląc, przestąpiłam jego próg. Zewsząd otoczyły mnie ciemności, tylko za plecami miałam jeszcze trochę dziennego światła wpadającego przez wrota. Idąc, zagłębiałam się coraz bardziej w mroku pomieszczenia. Szłam jakimś korytarzem, trzymając się ściany. Posuwałam się noga za nogą, bojąc się przewrócić czy natknąć na jakąś większą przeszkodę. Światło dnia zostało gdzieś w tyle, a mnie zaczął ogarniać strach. Próbowałam dostrzec coś, co znajdowało się na wyciągnięcie ręki, ale niestety nie mogłam zobaczyć nawet swoich własnych palców. Nagle, gdzieś przede mną, rozległ się jakiś hałas, jakby coś się przewróciło. Aż podskoczyłam do góry, tak się wystraszyłam. Zatrzymałam się, nie wiedząc, czy mam iść dalej, czy próbować wracać do wyjścia. Wydawało mi się, że korytarz prowadził cały czas prosto, nie rozgałęziając się, więc droga powrotna była oczywista. Znów usłyszałam hałas. Tym razem dobiegał z całkiem bliskiej odległości. Postanowiłam iść dalej, chociaż moje serce uderzało tak mocno, że odnosiłam wrażenie, że za chwilę umrę na zawał. Zaczęłam w myślach liczyć do 100. Postanowiłam, że jak dojdę do 100 i nie znajdę żołnierza, to natychmiast zawracam. Jednakże doszłam zaledwie do 70, gdy dostrzegłam błyskające słabo światełko gdzieś tam w oddali. Odetchnęłam z ulgą i zaczęłam trochę szybciej iść w tym kierunku. Blask coraz bardziej się do mnie zbliżał, a ja czułam, jak moje gardło zaczyna ściskać jakaś niewidzialna obręcz. Szłam i szłam, aż wreszcie dotarłam do celu. Stałam w progu jakiegoś dużego pomieszczenia, wypełnionego po sufit dużymi drewnianymi skrzyniami. Nikogo jednak nie zauważyłam, tylko na jednym z kufrów dostrzegłam niewielką naftową lampę rzucającą słabe światło na całe otoczenie. Tkwiłam nieporuszona na swoim miejscu, niezdecydowana, co dalej robić. Już chciałam podejść do pierwszej z brzegu skrzyni, żeby sprawdzić jej zawartość, ale nagle, tuż przede mną, jak spod ziemi, wyrósł żołnierz. Ten, którego szukałam. Z wycelowanym we mnie karabinem i straszną wściekłością wymalowaną na twarzy. Co tutaj robisz? Krzyknął. W pomieszczeniu